naszej czasie dopiero mam przywilej do braci przemówić. Odpocząłem sobie i znów rozpoczynam swoją służbę. Proszę braterstwa, cóż można byłoby w tej chwili wziąć do rozwagi? Z pewnością ze Słowa Bożego mamy dosyć duży wybór tematów. Ale w tej chwili przejdźmy sobie do psalmu 91, którego błogosławione myśli weźmiemy sobie pod rozwagę. W ogóle jeśli chodzi o psalmy, to one są różnego, że tak powiemy, gatunku. Egzegeci dzielą je na kilka gatunków, zauważają ich 8. Pierwsze są to psalmy pochwalne. Drugie, psalmy królewskie. Trzecie, psalmy o Syjonie. Czwarte, psalmy liturgiczne. Liturgiczne to znaczy, które służą do pewnych świąt, ceremonii i tak dalej. Piąte, psalmy błagalne. Szóste, akty ufności względem Boga. Siódme, psalmy dziękczynne i również 8, pouczające. A więc tych psalmów jest dużo, tych gatunków. A o czym te psalmy pouczają? Pouczają o mądrości Bożej. Brat już o tej mądrości dużo tu mówił, ale Słowo Boże jest tworem wszechmądrego Stwórcy, a psalmy odzwierciedlają Jego wielką mądrość. A jest tam podana pochwała prawa Bożego, że ono jest wzniosłe, ono jest dobre. Drugie, one wskazują na cierpienia sprawiedliwych, a powodzenia niesprawiedliwych. Czy nie jest tak? W tym złym świecie to Słowo Boże zwraca uwagę na to, że sprawiedliwi cierpią, a niesprawiedliwym się dobrze powodzi. Ale to tylko do czasu, proszę braci. Przyjdzie czas, o jakim mówi prorok Malachiasz, że to będzie dzień, w którym zobaczycie, jaka jest różność między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. Teraz jest tak, że od sprawiedliwego to się języki wyciera. Wszystko im się złe przypisuje. Ale przyjdzie czas, że oni będą błyszczeć jako słońce, a drudzy, ten sam prorok mówi, że będą wyć od trudności, jakie przyjdą. Pismo Święte mówi również o innych psalmach, że prawdziwe szczęście jest udziałem tylko dobrych ludzi. Prawdziwe szczęście udziałem jest tylko ludzi dobrych, którzy są dobrzy po Bożemu. Dlatego też ten psalm 91 należy do takich, który ma w sobie obietnice dane ludziom dobrym. Nie ma dobrych, absolutnie dobrych. Dobrym jest tylko Bóg Najwyższy i Jezus Chrystus, o którym powiedział jeden z młodzieńców: nauczycielu dobry. A i Pan nasz był też bardzo skromny i powiedział, jak powiedział? Nikt nie jest dobry, tylko Ojciec. Ale my wiemy, że nasz Pan też był dobry, lecz był skromny. I również ostatni dział tych pouczających psalmów jest dział wyjaśniający doświadczenia dobrych w świetle przyszłej nagrody. A to jest właśnie bardzo szeroki dział. Brat wspomniał również o tym, doświadczenia, które lud Boży przechodzi, są dla nas potrzebne, bo przyszła. Się psalmami, dlatego też cała trzecia część hagiografów nosi charakter tej pierwszej, zasadniczej księgi psalmów. Proszę braterstwa, moglibyśmy mówić jeszcze, jak dużo rzeczy z psalmów było powiedziane o naszym Panu, że On miał mówić w przypowieściach, że On miał być takim gorliwym, że aż żarliwość domu miała Go pożreć. On o sprawy domu pańskiego był nadzwyczaj gorliwym, że on miał być tym przyszłym kapłanem według porządku Melchizedeka, kapłanem i królem, że on miał być królem nad Syjonem, nad duchowym Syjonem i nad tym ziemskim Syjonem też. Jest podane, że gdy wszyscy go potępiali, to on powiedział: czy nie słyszeliście, że jest napisane: z ust niemowlątek i z sących wykonałeś chwałę? Jeżeli ci nie będą wołać, to kamienie będą wołać. Dlatego też, jeżeli jest coś do powiedzenia Słowa Bożego, to trudno jest zamknąć usta takiemu, który chce mówić ze Słowa Bożego. Tam jest pokazana również i zdrada Judasza. Tak, tego, który piętą uderzył naszego Zbawiciela. Musiał się najpierw od Niego tyłem odwrócić. Jest podane ukrzyżowanie. Przebodli ręce moje i nogi moje, mówi w duchu psalmista. Takie szczegóły jak podział szat, picie żółci z octem zmieszanej, naigrawanie się, policzkowanie, jak również i zmartwychwstanie jest podane. Nie tylko to, ale i głoszenie Ewangelii, jak świat długi, szeroki, jest podane w psalmach. Dlatego też cokolwiek przedtem napisano, to ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę pism nadzieję mieli. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego. To znaczy, że nie wszyscy mieszkają w ochronie Najwyższego. Adam był czas, kiedy w jakiś krótki czas był pod tą ochroną Najwyższego, ale upadł i z tej ochrony się wytrącił. Wyszedł z raju, a miejsce wejścia zostało zagrodzone przez cheruba z ogniem, z mieczem ognistym. Już Adam przestał być w ochronie Najwyższego. I cały świat, dzieci Adama, oni są w złym położeniu. Cały świat w złym położony jest. Był Noe jeszcze sprawiedliwy człowiek. Bóg go chronił. Ochronił go od straszliwego potopu. W Nowym Testamencie, gdy nasz Pan mówił o potopie, to Nowy Testament w greckim mówi kataklizmos. To znaczy ochroniony był od kataklizmu, jaki spadł na cały rodzaj ludzki. Widzimy, że w tej ochronie byli Abraham, Izaak, Jakub, Józef i wszyscy święci, których serca pałały miłością ku Bogu. A poganie, wszyscy poza nimi, to wiemy, że byli traktowani jako co? Jako psy. Nawet nasz Pan powiedział, że nie przyszedłem jak tylko do domu, do tych owiec, które zginęły z domu izraelskiego, a poganie to byli psy. Nawet ta niewiasta, która przyszła, to Pan Jezus nie wyświadczył z miejsca jej przysługi, ale mówi: czy można dawać chleb dziecięcy i miotać szczeniętom, poganom? Ten chleb, który się narodowi żydowskiemu należy? Ale ona pokornie powiedziała: i szczenięta też odrobiny zjadają pokornie, zniżają się, nie patrzą się ze stołu, ale tam pod stołem jedzą. I nasz Pan, widząc jej zniżenie, dał jej również okruchy tej łaski. Dlatego też widzimy, że psalm 91, aczkolwiek on może mieć zastosowanie bardzo szerokie, ale on szczególnie odnosi się do Chrystusa, głowy i ciała. I pod tym względem możemy być pewni. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, ten, to znaczy Chrystus, głowa i ciało, który mieszka, nie jest tylko gościem tymczasowym, który przyjdzie i pójdzie, ale który sercem zadeklarował się od swego poświęcenia aż do śmierci mieszkać w ochronie Najwyższego. Czy Pan nasz, głowa tego ciała, potrzebował ochrony? Potrzebował. On przechodził próby i doświadczenia i on potrzebował tej ochrony, która by płynęła z wpływu naszego Ojca Niebieskiego. I Kościół też potrzebuje, też przechodzi swoje różne próby, bo też dopełnia ostatków ucisków Chrystusowych i też potrzebuje ochrony od Ojca Niebieskiego, czy nie? Gdyby nie było ochrony, zostałby pożarty przez wpływy zewnętrzne. On potrzebował ochrony. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, odnosiło się przez cały wiek Ewangelii, ale szczególnie przy końcu wieku Ewangelii, w czasach ostatecznych, o których apostoł Paweł mówi, że nie miały być dobre, ale miały być złe. Ale ażeby być w ochronie Najwyższego, to trzeba sobie na to najpierw zasłużyć. Jakim aktem zasługi jest przebywanie w ochronie Najwyższego? Jest to zupełne ofiarowanie swego umysłu, swego serca i miłowanie Boga nade wszystko, ponad wszystkich, wszystko i ponad samego siebie. Dopiero wtedy człowiek będzie, miłując Boga nade wszystko, przedmiotem jego szczególnego zainteresowania, że można o nim powiedzieć, że kto by wam uczynił krzywdę, to tak jakby się dotknął źrenicy Ojca, mojego oka. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. I tu jest dowód, że to się odnosi do Chrystusa, głowy i ciała. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, o, w tym przybytku. Tu jest już zakres, o, tu jest już zakres, gdzie w ochronie człowiek się znajduje, bo tu jest, jakie jest miejsce? Tu jest miejsce święte, a tu już jest jakie? Pospolite. Tu należy do świata, o. A tu ten mur wiary odgradza człowieka od wpływów zewnętrznych i czyni, że on znajduje się już w sferze tego miejsca świętego. Ten, który tu zadeklarował się i poświęcił się na ołtarzu, ten będzie mieszkał i w cieniu Wszechmocnego. O, ten obłok dawał cień na miejsce, na przybytek. Ten, który mieszka, o, tu, gdzie te dwie przekątne się przechodzą, wymiar już podałem. Ten będzie mieszkał tu, gdzie te drugie dwie przekątne, w miejscu najświętszym. Tak. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, ten i w cieniu Wszechmocnego też przebywać będzie, bo to jest jego miejsce, jego stan, miejsce najświętsze. Proszę braterstwa, rzekę Panu, nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę. Rzekę Panu, to mówi Jezus, mówi Kościół. tyś nadzieja moja. W kim możemy mieć nadzieję, proszę brać? Pismo Święte mówi, że ludzie w różnych ludziach mają nadzieję. W książętach mają nadzieję. Ale my nie mamy mieć nadziei w książętach, w ludziach silnych, mocnych, wpływowych, bo przyjdzie czas, gdy umrą, wyjdzie dech z nozdrzy ich. I co oni przedstawiają? Prochem zostaną. A może w broni będą się chlubić, wielkiej ilości armii, atomach i tak dalej, bo dzisiejsze chrześcijaństwo to na tym swoje bezpieczeństwo buduje. A może w pasterzach religijnych mamy pokładać ufność? Też nie. Pasterz religijny dzisiaj stoi, a jutro już upada. W kim mamy mieć? Niektórzy mają nadzieję, że mówią, gdy będziemy mieli dużo pieniędzy, dużą mszy zakupimy. Tam święci w niebie będący będą się za nas modlić, bo jest tak zwane świętych obcowanie. A może różne odpusty, modlitwy i tak dalej? Nie. Ani w tego rodzaju świętych nie możemy mieć zaufania, ani w sobie, proszę brać. Bo my też ludzie jesteśmy słabi. Pismo Święte mówi o nas, że mamy serca jakie? Najprzewrotniejsze. Któż je zrozumie? Nade wszystko, czego strzegą ludzie, jak brat powiedział, strzeż serca. A ono nie jest dobre, ono jest przewrotne. My powinniśmy dopiero przy pomocy Bożej uczynić te serce wierne, stałe, ale stałe Bogu. Dlatego też nadzieja moja i zamek mój. Jedynie Bóg może być naszą podstawą, jedyną skałą, na której się możemy budować. Zamek mój, tak jak zamek dla żołnierza, jest miejscem ochrony. Gdy zawrze wszelkie drzwi, to owszem, nieprzyjaciel, gdyby ktoś widzieli nieraz na filmach, jak wdziera się do zamku, to on wielkie drabiny stawia i po tych drabinach dopiero wchodzi. A ci, co są w zamku, łatwiej im się bronić, bo i mogą kijami te drabiny odpychać i tam ci spadają. Lub też z góry smoła na głowę lepiej jest lać, niż z dołu zdobywać. Dlatego też ten, który był żołnierzem, a znajdował się w zamku, to on czuł się bezpiecznym. Dlatego też nawet Słowo Boże mówi, że tacy będą mieli ufność Bogu, że chleb i woda jego nie ustaną. Bo jak on się znajduje w zamku i ma chleb i wodę, to może się wtedy bronić bez przerwy. Tak jak jeden z królów Ezechiasz, ten wielki czyn zrobił, że z sadzawki z zewnątrz poza murami sprowadził i przebił kanałem do Jerozolimy wodę. I to po dziś dzień jest uważane za czyn nadzwyczaj dobry tego króla. Zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę. No jeżeli my mówimy, że Bóg jest naszym Bogiem, to jest zupełnie usprawiedliwione, bo Bóg jest naszym Bogiem. Ale jeżeli ojciec powiedział, jeżeli syn powiedział, że Bóg mój, to miał rację czy nie miał racji? Też miał rację. Bo nawet nasz Pan powiedział po swoim zmartwychwstaniu: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mojego, i do Boga waszego. Najwyższy nasz Bóg, Ojciec Niebieski, był Bogiem, mocarzem dla Jezusa. Gdyby nie ten Bóg Najwyższy, Jezus nie byłby również Bogiem dla nas. A jest On Bogiem dla nas? Jest. Nawet powiedział Tomasz niewierzący: Boże mój i Panie mój. Ale jest Bóg Najwyższy, którym jest źródło wszelkiej mocy i siły, Stwórca naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a to jest Bóg Najwyższy, źródło wszelkiego życia. I w Nim nadzieję mieć będę, to znaczy nie będę zawstydzony. On ci zaiste wybawi cię z sidła owczego i z powietrza najjadowitszego. Sidła owczego, co to za sidło? A no to jest taki, który sidła zarzuca. Jest taki łowczy, który łowi. Kto to jest? Szatan, arcyoszut, od samego początku łowi przez kłamstwo, ciemnotę, zabobon, wstecznictwo wszelkiego rodzaju. Już Ewę zwiódł, już zwiódł i aniołów przed potopem, że zrobili to, co nie przystoi. On Żydów też zwiódł, którzy mieli zakon dany. I gdy nasz Zbawiciel przyszedł, to przewodnicy tego narodu raczej stali po stronie szatana niż po stronie Bożej. Bo on powiedział, wyście z ojca diabła i co? I pożądliwości jego czynicie. A nominalne chrześcijaństwo, chociaż tak wielkie ma ceremonie, chociaż tak wielkie chóry i organy i tak pięknie zorganizowane i ma wykształconych teologów i filozofów, a czy możemy o nich powiedzieć, że oni są wprawdzie, nie są zwiedzeni? Też są zwiedzeni. Oni też myślą, że Bogu służą, ale gdy przychodzi prawda, to stają i taranem śmieją się i stają w opozycji wobec tej prawdy. To jest klasa, która nadal prześladuje, klasa Ezawa, tych, którzy są nasieniem Abrahamowym. I oni też prześladują tych, którzy myślą nawet, że Bogu przysługę czynią. Przez co szatan łowi? On łowi różnymi sposobami. Przez miłość do pieniędzy, przez miłość do sławy, przez pragnienie rozkoszy. Gdybyśmy analizowali historię i te wszystkie filmy i wszystkie powieści, całą historię, to pieniądz, sława i rozkosz jest źródłem głównym chwiejnego stanu całej ludzkości, wszystkich tragedii i wszystkich powieści, gdybyśmy mogli przejrzeć każdą naukę z nich płynącą. On ci wybawi cię z sidła owczego i z powietrza najjadowitszego. Powietrze może być jadowite. Ono może kąsić, może gryźć. A jakie to jest powietrze? To jest niewidoczna zaraza. Powietrze, które człowieka napełnia chorobą. Co to za powietrze? Coś bardzo przenikliwe, co wszędzie przenika. Co to za powietrze? Są to grzeszne popędy starej natury. O, pozwólmy naszej naturze, żebyśmy czynili tak, jak się chce. To ono już nas zaprowadzi. Tak jak tego syna marnotrawnego do świni i do gnoju. Tylko poddajmy się temu biegowi. To tak będziemy pędzili, jak z góry beczka leci, aż się w końcu rozbije. Są to również i diabelskie nauki. Apostoł mówi, że przy końcu miały być diabelskie nauki. Przyjrzyjmy się, jakim to naukom te chrześcijaństwo podlega. Spirytyzm? Sama elita temu służy. Uniwersalizm? Wielkie serce, że wszyscy będą zbawieni, nie będzie kary, a nawet diabeł będzie w końcu zbawiony. Ewolucja, że człowiek rozwija się po troszeczkę, aż w końcu będzie Bogiem. Nie było upadku, nie było grzechu, nie było próby. Ludzie idą coraz ku większej doskonałości. Jest jeszcze wiedza chrześcijańska, teozofia, które zalecają chrześcijańską doskonałość, miłość, doskonałość charakteru, miłość do wszystkich ludzi, ale bez Jezusa, bez Jego krwi, bez. Jezus tylko przykładem, Jezus to jest z rzędu tych proroków, jak byli kiedyś w starożytności i tych proroków pogańskich tak samo. To jest jedna postać, jeżeli tak się im przysłuchujemy, to naprawdę czujemy tak, jakby nam nóż w serce wbijał, bo cała ta księga staje się pusta, tak jak purchawka. Taką purchawkę robią właśnie chrześcijańskie ci wszyscy, którzy przesiewają te chrześcijaństwo, bo przychodzi czas, że ono musi upaść. I co może być jeszcze tym powietrzem jadowitym? Może być ta zjadliwa, bezsensowna, bezprawdy oparta krytyka, która uderza taranem w prawdę. To wszystko odbiją, proszę braterstwa, od siebie ci, którzy mieszkają. On ci zaiste wybawi cię z sidła owczego i z powietrza najjadowitszego. Pierzem swem okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz. Pierze i skrzydła są symbolem wszechstronnej i niezwyciężonej opieki Bożej. Już Izrael, o czym wspomina Księga Mojżeszowa, Izrael był jakoby na skrzydłach orlich przez Boga, przeniesiony z miejsca na inne miejsce, jak Bóg ich prowadził. Te skrzydła to była wielka opatrzność Boża, to były skrzydła orła wielkiego. Ale ten orzeł, gdy wychowuje swoje maleństwa, to z jednej strony opiekuje się, ale z drugiej strony to on wcale im nie pobłaża. Bo dziwna rzecz jest, ten orzeł, jak robi gniazdo, to wszystkie kolce do środka wkłada. I te małe, jak tam siedzi, to ono siedzi, ale tu się ukole, tam się ukole. I co ona... Jakie jest pragnienie takiego maleństwa, któremu ojciec takie kolące gniazdo zrobi? Jakie? Ono chce uciekać z tego gniazda. Ono chce uciekać. Jak najprędzej, tylko jak ma siły, wedrze się na brzeg, to już leci. A ojciec wie, że ono będzie chciało uciekać. I co robi? Zniża się. Jak widzi, że on się trzepoce, a potem już nie ma siły, to pod niego i go na plecy bierze. I jedzie z nim, aż jak na samolocie ten mały jedzie i odpoczywa. Tak jest właśnie z naszym Ojcem Niebieskim. On się za bardzo z nami nie patyczkuje. Owszem, on nas ogrzewa, ale nie w taki sposób, żeby nas rozpieszczał. Nie. Czy on naszego Zbawiciela rozpieszczał? Nie. To był orzeł bardzo mądry. Wyznaczył naszemu Panu kolące życie. Ale jest ta druga strona opieki Bożej. Ta nauka, która jest łagodna, dobra, ciepła, ogrzewająca. Jeżeli jest powiedziane, pierzem swym okryje cię, to już jest ilustracja inna, to jest kokosz, prawda? Kokosz, dlaczego ona się nazywa kokosz? A bo ona mówi ko-ko-ko, prawda? To jest kokosz. Dlatego też ona, kokosz, to ona woła swoje młode. I te młode za nią zawsze statkiem latają. A jest tak i z nami. Tam, gdzie słyszymy głos naszego Ojca, tam my za nimi gromadką lubimy latać. I nasz Pan powiedział, że On jest też takim dobrym pasterzem, a owce słyszą głos Jego i za Nim biegną, nie przed Nim, ale za Nim. Jak tam się oddalą, to nie za daleko, bo kokosz zawsze daje głos, jak widzi, że tam, która za daleko odeszła, żeby przyszła z powrotem. Dlatego też jej skrzydła i jej pierze to jest coś, do czego lgnie i w razie niebezpieczeństwa ucieka w tą ochronę maleństwo, które się wykluło z jajka. Dlatego też ile cierpliwości ma kokosz względem swoich małych piskląt, gdy one są maleńkie. Ile miłości ma ona, gdy poświęca, gotowa poświęcić swoje życie dla tych maleństw, gdy widzą wysoka już biegnącego jakiegoś jastrzębia, to zaraz wznosi krzyk, Amoreństwa lecą pod nią, chowają się, że żadnego nie widać, tylko ona rozszerzy się jej skrzydłami jeszcze, żeby z góry nic nie było widziane. Dlatego też Bóg właśnie czyni z nami to samo. Zasłania nas. I Pan Jezus miał tego ducha ojcowskiego, gdy powiedział: o Jeruzalem, ilekroć chciałem zgromadzić was, jako kokosz zgromadza pisklęta, a nie chcieliście, oto dom wasz pusty zostanie. Pierze ogrzewają i zasłaniają. Tak, to jest ogrzewająca działalność wpływu Bożego. A czyż to nie rozgrzewa nas, gdy słyszymy słowa Pisma Świętego: sam Ojciec miłuje was? Ten Ojciec, ten Jehowa Wielki, który tam całe miasta wywracał, zabijać kazał aż do sącego, aż do ostatniego bydlęcia, a teraz mówi: ten Ojciec miłuje was. Jeżeli on kiedyś potępiał w Adamie bezmiłosiernie, to teraz, jeżeli ten sam Bóg chce usprawiedliwić, to któż mu się sprzeciwi? On w ten sposób Jezusa, jego Syna, niemiłosiernie, że tak powiemy, skazał na śmierć. Dlaczego? Abo nas wielce miłował. Musiała być śmierć za śmierć, życie za życie. A czy nie ogrzewający wpływ płynie ze słów: nie bój się, o malutkie statko, albowiem się upodobało dać wam królestwo? Albo inne słowa: tego mnie miłuje, kto, tego, który mnie miłuje, miłuje i ojciec mój, i ja go miłować będę. I co za skutek, gdy będzie miłował? I objawię mu samego siebie, swój plan, swoje imię, swoje wszystko, jeżeli tylko Pana będziemy miłować ponad wszystko, co na ziemi moglibyśmy dodać, otrzymać. Ponad wszelkie wywyższenie, tytuły i stanowiska, i ponad siebie. To wtedy On da nam poznać samego siebie. Ale mówi: prawda jego tarczą i puklerzem. Tarcza i puklerz to jest sprzęt obronny żołnierza. Grecy mieli tarcze, które były aż do ziemi. Rzymianie w piechocie mieli tarcze okrągłe. Tarcza było to, była to pewnego, był to sprzęt, który zakładał na lewą rękę, a w prawym ręku miał miecz. Kawaleria miała okrągłe tarcze. Tam w pewnym miejscu w Piśmie Świętym jest powiedziane, Bóg powiedział przez proroka: przygotuj sobie tarcze, nasmaruj je oliwą. A to jeszcze dodatek, że jak mieli tarcze, to jeszcze smarowali oliwą w jakim celu? Żeby poślizg był, jak ktoś uderzy mieczem, żeby się ześlizgnęło i żeby nie było szkody. Dlatego też jest to sprzęt obronny. Nieraz tak było, że całe oddziały łączyły tarcze i tak tworzyły ochronny dach. A to było wtedy, gdy zbliżali się do wielkiego, że tak powiemy, muru obronnego, z którego rzucano kamienie i wszystko, to te wojsko zbliżające się brało tarcze do góry i nie było widać ludzi, tylko taki taran zbliżający się i kamienie spadały na te tarcze. Jakbyśmy sobie tą historię nie tłumaczyli i sposób używania tarczy, to proszę braterstwa, tarcza chroniła człowieka przed uderzeniami i atakami. Dlatego też kiedyś utrata tarczy to była hańba. Gdy ktoś utracił tarczę, to nie był traktowany jako dobry żołnierz. Tak jak dziś, gdyby w wojsku ktoś zgubił karabin, to jak będzie traktowany? No, jako człowiek nadzwyczajnie dbały, to jest wielka kara dla takiego żołnierza, który zgubi karabin. Ale my mamy inną zbroję. Nam nie chodzi o literalną tarczę. Apostoł Paweł mówi o zbroi, mówi o przyłbicy zbawienia, mówi o pancerzu, jaki ma tutaj być, pancerz sprawiedliwości, mówi o mieczu, miecz jaki? Miecz ducha. O przyłbicy zbawienia mówi również, chociaż trzeba się domyśleć i o nakolannikach, i również o gotowości głoszenia Ewangelii, które są buty żołnierza właśnie uzbrojonego. Dlatego też potrzeba jest całkowitej zbroi. Potrzeba jest używać wszystkich nauk Pisma Świętego, żeby mieć całkowitą zbroję i dać odpór w dzień zły. Nie mówmy, że ta lub inna nauka nam jest niepotrzebna, bo wtedy ta lub inna część zbroi byłaby dla nas niepotrzebna. Wszystkie są, proszę braterstwa, potrzebne, skoro nam są dane w Słowie Bożym. Całkowita zbroja jest to wielki system prawdy. Prawdy odnoszącej się do naszego charakteru, umysłu, serca, wpływu dobrego, jak również i oświecenia naszego umysłu, bo bez tego też człowiek byłby biedny. Też byłby biedny. Jeszcze samo postępowanie to jest mało. Trzeba wiary i trzeba świadomość prawdy. Pan nasz powiedział o Żydach, że jeżeli ślepy ślepego prowadzi, to co? Obydwaj w dół wpadną. Nie jest to broń, jak widać, cielesna. Dlatego też powinna być ta duchowa broń tak czyszczona, jak żołnierz ją czyści. Miecz zardzewiały niczemu, do niczego nie przyda się. I Pismo Święte zakurzone w domu leżące też nic na nic się nie przyda. Ono musi być używane, trzeba się nim ćwiczyć, musi być oczyszczony ten miecz i czynny. A żołnierz jaki musi być? Jeżeli jest zbroja, to musi być żołnierz. Żołnierz jeszcze ważniejszy jest od samej zbroi, czy nie tak? Żołnierz musi być jaki? Odważny. Jak żołnierz jest tchórzliwy, to czy to żołnierz? To nie żołnierz. Drugi, posłuszny musi być swojemu wodzowi. Posłuszny wodzowi. Człowiek, żołnierz, jak kiedyś w starożytności, gdy te słowa były pisane, to żołnierz był absolutnie posłuszny swojemu wodzowi. Nawet pewien wódz u Spartanów był takim, który miał wielki wpływ na swoich żołnierzy. I gdy był osaczony ze swoją garstką żołnierzy, wówczas przeciwnik, jego wódz, wysyła poselstwo: poddaj się, bo was jest przecież niedużo, nas jest więcej. Ale ci Spartanie to byli na wszystko zdecydowani, na śmierć i na życie. Dlatego też ten nic nie powiedział temu posłowi. Jednemu ze swoich żołnierzy mówi: rzuć się w przepaść. A ten nic nie myśląc: przepaść. Drugiemu mówi: zabij się. On bierze miecza i zabija się. Idź powiedz, mówi swojemu wodzowi, coś widział. Tacy byli posłuszni swojemu wodzowi. A czy my swojemu wodzowi nie powinniśmy być posłuszni? Nasz wódz może żądać od nas różnych rzeczy. Nie zawsze nasz wódz prowadzi nas do chwały, do uznania, do pochlebiania. Nie. Nieraz może nam wyznaczyć drogę poniżenia. Może. I nawet pewien żołnierz, który poznał Chrystusa i był na swój sposób po żołniersku jemu posłuszny, gdy spytano go się: no ty jesteś posłuszny Chrystusowi, jak widać. Jesteś posłuszny No bo ci błogosławi, bo cię wszyscy chwalą, bo masz uznanie i tak dalej. Ale co by było, jakiś ty byłby żołnierz swojego Chrystusa, jakby ci powiedział, że ty masz być teraz przez wszystkich uważany za najgorszego. Masz być wyrzucony jako banita. A potem mało, będziesz jeszcze leżał chory i nie będzie kto by ci miał podać łyżkę z trawy i będziesz musiał być zdany na cudzą łaskę. Czy też wtedy byłbyś temu swojemu wodzowi posłuszny? O, jakiś czas pomyślał, no ciężkie zadanie teraz byłoby. Myślał jakiś czas, myślał, ale powiedział, jeżeli tak mój wódz by sobie życzył, to mu powiedział, tak jest, panie generale, rozkaz. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały latającej we dnie. Nie ulękniesz się, bo tak uzbrojony człowiek nie ulęknie się żadnego strachu nocnego. A noc to co to jest za noc? Co to za noc? Co to za noc? Już o tej nocy mówi prorok Izajasz. Woła na mnie ktoś z Seiru, stróżu, co się stało w nocy? A co on odpowiedział? Przychodzi poranek, także i noc. Nawet na naszym piśmie jest w straży. Przychodzi poranek, także i noc. To znaczy, że my znamy jakiś poranek i znamy jakąś noc i mamy być z tymi stróżami, którzy to zwiastują. Bo jeżeli stoi stróż na straży, a milczy, to co to za stróż? Kto stoi na straży, to musi wołać chyba. Pan Jezus powiedział, pracujcie, póki jest dzień, bo przychodzi noc, w której żaden nie będzie mógł nic pracować. Chociaż nie pisze specjalnie nic, ale nie będzie mógł pracować. To znaczy, musimy pracować póki dzień, bo przyjdzie czas, że tej pracy nie będzie można sprawować. Będziemy żyć jeszcze jakiś czas w tej nocy, ale pracować już nie będzie można. Tylko będzie czekać, trzeba będzie czekać na przemianę. Jak Eliasz był przemieniony i poszedł w wichrze do nieba. My rozumiemy, że jest poranek tysiąclecia. On rozpoczyna się czasem wielkiego ucisku. A lud Boży ma być ochroniony od największego ucisku, aczkolwiek może być zachwycony tak jak Eliasz tym ogniem. Tak, to jest ten ucisk, który przyjdzie na całą ziemię, tak jak przyszedł potop, gdy Noe był zabrany, jak przyszedł ogień siarką, gdy Lot wszedł do Zoar. Taki lud Boży, gdy wejdzie w ochronę Najwyższego w tym najwyższym znaczeniu, to już Bóg wstrzymywać ani ognia, ani potopu, kataklizmu nie będzie. Ale Kościół będzie wtedy zabrany. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latające nie. Są różne strachy tej nocy i strzały latające we dnie, to znaczy jeszcze przed czasem tego ucisku, tej ciemnej nocy, która przyjdzie. A co to są za strzały? Ktoś musi napiąć łuk i strzelać. Są to słowa jadowite przeciwników prawdy. One mają się odbić od naszej tarczy, która jest dana nam przeciw takim strzałom. A przecież Bóg powiedział do Abrahama, gdy ten bał się królów zemsty, to Bóg się do niego zwrócił i mówi, nie bój się, Abrahamie, bo jam tarczą twoją i nagrodą twoją fitą. My się nie potrzebujemy bać żadnych strzał, bo Bóg będzie naszą tarczą i Jezus Chrystus. Ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, który zatraca w południe, ani zarazy, która przechodzi w ciemności. Zaraza, moralna, duchowa zaraza. Są to czasy przedpotopowe, czasy sodomskie. My żyjemy już za sekundę, że tak powiemy, 12. Ten świat nie jest dobry. On jeszcze ma poler tej dobroci. Ale gdybyśmy umieli zajrzeć do tych zakamarków, do miejsc ciemnych, do spelunek, to byśmy dopiero zobaczyli, jaka jest degradacja tego świata, a szczególnie tam, gdzie się ludziom dobrze powodzi, tak jak Sodoma była mlekiem i miodem opływająca. To jest ta właśnie moralna degradacja, która przebija z każdej powieści, z każdego filmu, z każdego słowa. I nawet ludzie, już nie mówiąc, co robią w ciemności, nawet jak młodzi ludzie idą przez ulicę. Prawdę. Po stronie większej łaski. Im bliżej zabrania Kościoła, tym większe będą trudności. Patrzmy. Śmierć było dużo uczniów, prawda? A gdy on zawisł na krzyżu, dużo przy nim zostało? Kilku zaledwie odważnych stało pod krzyżem. Jan, jeden z 12, stało. A gdy Jezusa zaresztowali, to wszyscy co? Pierzchnęli, zostawili go samego. I wypełnili proroctwo uderze pasterza, rozpieszczą się owce. Tak będzie i przy zabraniu ostatnich członków Kościoła. Nie myślmy, że to będzie tak sielsko, anielsko, śpiąco, drzemiąco, wygodnie i do nieba. Nie, nie. Ostatni członkowie klasy nóg też będą przebici gwoździami. Dlatego też nie spodziewajmy się nic dobrego. Eliasz był wzięty wyższe do nieba, a Janowi Chrzcicielowi co zrobiono? Głowę ucięto. Chcemy spokoju. Nie spodziewajmy go się. Miejmy tylko spokój w sercu, a na zewnątrz go mieć nie będziemy. Im dalej, tym więcej. Proszę materstwa, ale ci, co odpadają, to niekoniecznie będą odpadać na wtórą śmierć. Będą tacy, co będą odpadać do wielkiego grona. Będzie dużo takich, co po zabraniu Kościoła z radością zaśpiewają, gdy Babilon upadnie. Radujmy się, weselmy się, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. Ale oni muszą oczyścić swoje szaty w tym ucisku. Gdy Kościół będzie miał być zabrany, to się mądre panny od głupich co? Rozdzielą, bo one muszą nabrać oleju w ucisku. Kto sobie nie nabierze oleju przed tym, to później sobie nabierze tego oleju. Nie ma rady. Tak mówi Słowo Boże. Tylko to oczyma twymi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz. Jakich to niepobożnych? Którzy nie żyją po Bożemu. Którzy odrzucają prawdę lub też według tej prawdy nie postępują. Ponieważeś ty Pana, który jest nadzieją moją i najwyższego, za przybytek swój położył. Za przybytek, to znaczy za jedyne miejsce ucieczki w czasie dniu gniewu. Najwyższego swojego. Czy rzeczywiście Bóg jest najwyższym dla nas? Czy my tylko nauczyliśmy się mówić, że On jest najwyższym? Czy On jest najwyższy w naszym sercu? Czy może w najwyższy w naszym sercu to może być człowiek, sprzęt lub coś innego? A może najwyższym w naszym sercu to jesteśmy my sami w swoim samolubstwie? Czy Bóg jest najwyższy w naszym sercu? Czy rzeczywiście jesteśmy tymi mądrymi, o których mówi w przypowieściach, że serce mądrego jest po prawej stronie jego. Ale te serce prawdziwe, umysł. Bo rzadko który człowiek rodzi się z sercem po prawej stronie. Bywają i tacy. Ale to nie są ludzie raczej normalni. Ponieważeś najwyższego za przybytek swój położył, masz jedyne w nim pragnienie i ukochanie, to nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego. Nie spotka cię nic złego, mówi kto? Jezus. I mówi Kościół. Odnosi się do Jezusa i do Kościoła. Ale do jakiej strony? Do strony cielesnej czy do tej strony duchowej? Raczej do duchowej. Do nowego stworzenia nie spotka cię nic złego. Czy Jezusa fizycznie nie spotkało dużo złego? Sąd, biczowanie, zarzucanie niesprawiedliwych rzeczy i śmierć haremna, zawiśnięcie na gwoździach. Czy to jest sprzeczność z tym, nie spotka cię nic złego? Nie ma sprzeczności. Jezusa nie spotkało nic złego, jeżeli chodzi o jego nowe stworzenie, jego pokój wewnętrzny, jego umysł. Wszystko, co go spotkało, było koniecznym dla wykonania dzieła oczyszczenia tegoż nowego stworzenia i utrwalenia i ugruntowania go. Tak jak brat powiedział, mając wtedy obietnicę, to mamy co? Oczyszczać sami siebie od wszelkiej zmazy. Dlatego i podobnie i Kościół. Kościół też, tak jak apostoł Paweł mówi, umartwiajcie wtedy członki wasze, które są na ziemi. To znaczy, ciało ma być umartwiane, ma być zabijane, ale duch ma być żywy. Dlatego też, czy mamy mieć poważanie na tym świecie? Nie. Nadal mamy być omiecinami, jeżeli chodzi o stronę ziemską. I to jest nieodzowne. I to nie jest złem. Bo w przeciwnym wypadku, gdyby nam było zbyt dobrze, to może to nowe stworzenie wcale by nie urosło, a ono niestety rośnie dobrze wtedy, kiedy ma doświadczenia. Jezus też powiedział, a zaż nie musiał Chrystus tego cierpieć, aby wnieść do chwały swojej? A więc musiał cierpieć. On miał być w przyszłości najwyższym kapłanem, do którego mieli przychodzić ludzie obciążeni różnymi słabościami. Dlatego też, żeby on mógł wejść na urząd najwyższego kapłana, to wymagało wierności ponad wszelkie porównanie. Żeby był kapłanem najwyższym, umiejący się użalić nad czym? Nad naszymi krewkościami i słabościami. Dlatego też i Kościół będzie tym częścią tego najwyższego kapłana i musi przejść różne trudności, żeby mógł w przyszłości przyjmować, gdy przyjdzie ten wielki dzień tysiąclecia, ofiary ludzi niedoskonałych, umiał im współczuć, żeby umiał im pomóc. A najwyższym momentem jego próby wysilenia się nowego stworzenia to było jego Getsemane. Prawdopodobnie Jezus nie zdawał sobie sprawy, jak silnym był jego sprawiedliwy charakter, dokąd nie spotkał się twarzą w twarz z tą ostatnią próbą. On też potrzebował sam przekonać się, jaki jest silny, dopiero w tych doświadczeniach, jakie przyszły na niego. On dowiódł wierności. Dlatego też przez cierpienie, które przyszło na niego, on pierwsze co? Nauczył się jeszcze coś. Czego się nauczył? Posłuszeństwa w warunkach nieprzyjaznych. A drugie? Przez cierpienia zamanifestował, jakim jest charakter godny wielkiego wywyższenia, do którego był powołany. Jedynie taki charakter godny był wielkiego wywyższenia. Podobnie i my. Czy możemy wyrobić sobie charakter bez cierpień? Charakter nasz to jest tak jak roślina. Najpierw, gdy wyjrzyj ziemi, to jest taka delikatna, takie nic. Tak się chwieje na wszystkie strony. Wątła. Potrzebuje nabrać siły tej czerstwości. Potrzebuje słońca tej miłości Bożej. Potrzebuje deszczu. Potrzebuje na przemiar słońca i deszczu tej łaski Bożej. Potrzebuje uprawy, żeby tam ten deszcz wchodził, żeby nie było suchego gruntu. To znaczy stosowanie się do wzoru sprawiedliwego, jaki nam dał Bóg, do tego silnego drzewa, jakim jest Jezus Chrystus. Ta roślinka musi się piąć i coraz bardziej upadabniać. A gdy już wzrośnie i nabierze siły, musi podlegać pewnym obcinaniom, ćwiczeniom i musi się uodpornić do zdroszenia różnych trudności w tym życiu. Dalej wzrasta, pnie do góry przez dalsze próby, przez dalszą moc i piękność charakteru, którą zdobywa. Rozwija się, udoskonala się i staje się silne. I tak przez cierpienia rośnie na podobieństwo Syna Bożego. I takim, którzy Boga miłują, to wszystkie rzeczy, co? Pomagają ku dobremu, do tego wielkiego wzrostu. Ale psalmista mówi, ani jaka plaga przybliży się do namiotu Twego. Nic, żadna plaga takiego nowego stworzenia nie skala, nie rzuci swojej zarazy w tym czasie, kiedy ono jest w namiocie, to znaczy w stanie tymczasowym. Tymczasowym, bo teraz to jesteśmy jako pielgrzymi, w namiotach pielgrzym mieszka. Nie buduje sobie nic trwałego tu na ziemi. Apostoł Paweł mówi, że nasza Rzeczpospolita to jest gdzie? W niebie, a teraz to my tylko w namiotach mieszkamy. Pragniemy, żeby ten namiot był zburzony, a my żebyśmy poszli na inne, zbudowane, złote miejsce i mieszkanie. Tak jak to był namiot, ale następnym kościołem, który po nim był zbudowany, to była świątynia Salomona. Była już ze złota nieprzenośna. Albowiem aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Aniołom swoim. Tu jest nadzwyczaj radosna rzecz. Bóg posyła aniołów, żeby strzegli nas, gdy idziemy do naszego wzrostu, naszego duchowego Chananu. Co to są za aniołowie? Są to literalni aniołowie też, których my okiem nie widzimy, a którzy są. Apostoł Paweł mówi, izali oni nie są duchami usługującymi, danymi na posługę tym, którzy zbawienie odziedziczyć mają. Pamiętajmy, że jeżeli my oddaliśmy serce Panu, to aniołowie strzegą nas. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i co? Wyrywa ich. Mieliśmy możliwość nieraz spotkać się z doświadczeniem, wyrwania nas z doświadczeń trudności, w jakich się znaleźliśmy. A Pan Jezus powiedział, mówi, zali aniołowie tych malutkich nie patrzą stale na oblicze Ojca Niebieskiego? Prawdopodobnie każdy z nas ma przydzielonego anioła, a może takiego stróża. A jeżeli byśmy mieli takiego anioła stróża, takiego towarzysza stale, co z nami jest, to pamiętajmy, czynimy tak, żebyśmy się przed tym aniołem nie potrzebowali wstydzić. I żeby ten anioł nie potrzebował się wstydzić za nas, żeby czasem Bogu nie potrzebował powiedzieć o nas coś nie bardzo dobrego. Miejmy na uwadze, że jesteśmy stale obserwowani przez kogoś. Ludzie mogą o nas nie widzieć, ale są oczy, które stale na nas patrzą. One patrzą na nas też, gdy przychodzimy do zboru. Po co my przychodzimy? On patrzy w nasze serce. Po co przychodzi? A może się ten lub inny brat lub siostra podoba? A może dla takiego lub innego celu tu przychodzimy? Pan patrzy na serce, czy to serce jemu jest oddane, czy też kieruje się jakimiś ubocznymi celami, których ludzie nie znają, ale Pan zna te cele. Możemy maskować to różnymi słowami, ale nie oszukamy tego, który jest w niebie. Na pewno. Gdy on będzie chciał dać taką wysoką nagrodę, to da swoim bohaterom i weteranom, którzy całkowicie mu są poświęceni. Albowiem aniołom przykazał. Przykazał. To znaczy, oni mają staranie o dobro ludu Bożego. Ale to niekoniecznie znaczy, że to muszą być tylko aniołowie duchowi. Bo aniołami jeszcze mogą być co? Bracia nasi, współbracia, którzy nas mają strzec przez właściwe nauczanie, ostrzegać, przestrzegać, pouczać, na rękach nosić, właściwie pouczać, na wszystkich naszych drogach. Ale o co? Co szczególnie ma być przedmiotem nauczania tych prawdziwych nauczycieli, tych aniołów? Abyś nie obraził o kamień nogi swojej. Otóż ten nieszczęśliwy kamień, ten kamień, jaki to kamień? 1 Koryntów 3:11. Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założonym, którym jest kto? Jezus Chrystus. To jest nasz grunt. Dziwna rzecz, że ten grunt się nie wszystkim nigdy się ludziom nie podobał. Podobał się, czy się nie podobał? Nie podobał się. A o jakim tu gruncie mówi apostoł Paweł? To jest założony. Przez kogo założony? Izajasz 28:16. Dlatego tak powiedział panujący Pan, Jehowa Sabaot. Oto ja za grunt kładę na Syjonie kamień, kamień doświadczony, węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany. Kto wierzy w niego, to co? Nie pokwapi się. To znaczy, nie będzie zawstydzony. Tym kamieniem Jezus Chrystus jest. Kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nasz Pan jeszcze o tym kamieniu powiedział. On wiedział, że On jest tym kamieniem. Mateusz 21:42 i dalej. Rzekł im Jezus, nie czytaliście nigdy w pismach kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną? Od Pana się to stało i dziwne jest w oczach naszych. Ten kamień zawsze był ludziom dziwny. Powiadam wam, iż od was odjęte będzie Królestwo Boże, a dane będzie narodowi czyniącemu pożytki jego. A kto by padł na ten kamień, roztrąci się. Upadł, to co? Zetrze go. To jest ten kamień, który w proroctwie Daniela uderzył w nogi posągu i rozwalił wszystko. To nie jest kamień, który tylko który okazywał swoją słabość, cierpliwość, miłość, a ludzie zrobili mu co chcieli. Przyjdzie czas, że on spadnie i on pokruszy. Dlaczego? Bo miłuje ludzi. On za nich umarł i wszelkie kajdany w władzy niesprawiedliwej, który lud kupiony jego krwią krępują, on musi najpierw zmiażdżyć i wyprowadzić uciśnionych na wolność. A uczyni to, gdy zniszczy władzę złota, srebra, żelaza, drogi, kamieni, czyli kamienia zmieszanego z żelazem. To wszystko musi runąć. Ten kamień to był kamień, o którym Izajasz mówi, że to jest kamień opoka otrącenia obydwom domom izraelskim i sidło i sieć dla obywateli jeruzalemskich. Czy otrącić miały się jakieś dwa narody? Kto to się otrącił pierwszy? Żydzi się otrącili, pierwszy naród. Gdy Jezusa Chrystusa ukrzyżowali, nie poznali się na tym cieśli z Nazaretu. Oni chcieli widzieć króla w koronie na głowie, a zobaczyli ubogiego cieśle. Czy może być z Nazaretu coś dobrego? To jeden naród się otrącił. A kiedy się otrącił ten drugi, o drugim dom izraelski? Kiedy? Gdy Pan nasz który raz przyszedł, to otrącili się drudzy. Pierwsze przyjście nie zostało uznane, a drugie przyjście uznane jest przez nominalne chrześcijaństwo? Nieuznane. Gdy brat Rusel zrozumiał, w które przyjście naszego Pana i datę roku 1874, to długo za pazuchą tego nie trzymał. Zaraz zwołał przedstawicieli kościołów i przedstawił im chronologicznie, że Pan jest obecny w który raz. Już nie przyszedł, tak jak się kiedyś spodziewali jeszcze adwentyści tuż po swoim zawodzie, że przyjdzie jako literalna postać z nieba na ziemię, że go każdy będzie mógł dotykać, ale że przyszedł jako istota duchowa, jego już nigdy oko ludzkie nie zobaczy. To oni wyśmiali i tą datę, i tego, który tą datę im powiedział. I które przyjście zostało odrzucone. Kto wierzy we które przyjście? Tylko jedni badacze Pisma Świętego, co wierzą. Tak. Jedni na świecie wierzą, że Pan jest obecny, ale nominalne chrześcijaństwo potrąciło się o ten kamień. I oni też tak jak Żydzi powiedzieli, czy może być z Nazaretu coś dobrego? A czy ten kupiec może nam, teologom, coś powiedzieć takiego? I nie przyjęli. Bo ten kamień Jezus Chrystus nigdy budującym do budowania się nie podobał. Zawsze mieli skrupuły. A o Rzymianie przyjdą. A co z naszymi stołkami będzie? Lepiej niech jeden zginie, abyśmy byli spokojni. Po lwie i po bazyliszku deptać będziesz. Lwię i smoka podeprzesz. Wiemy, że ten kamień, to noga Chrystusowa o ten kamień nie miała się potknąć. A nogi Chrystusowe to przedstawiają szczególną próbę dla ostatnich członków Chrystusa. Nogi. Żeby się czasem o ten kamień, o Jezusa Chrystusa nie potknęli, bo można go czasem źle zrozumieć. Dlatego też potrzeba znać ten kamień pod każdym względem. Po lwie i po bazyliszku deptać będziesz. Lew to jest stworzenie, które atakuje. To jest symbol kogo? Szatana. To jest lew. Apostoł Piotr mówi, Czujcie, albowiem przeciwnik wasz jako lew krąży, szukając kogo by pożar. Lew głośno ryczy, on zastrasza, on basem bierze. A bazyliszek, po bazyliszku, to też ten sam diabeł. Tylko on w innej formie, jako wąż, przez podstęp i przez ukąszenie. Podeprzesz go. Wszelkie wpływy, jakie działają na lud Boży, w końcu będą odparte całkowicie, tak jak nasz Pan dał odpór diabłu. Tak, gdy przyjdzie czas ostatecznego zwycięstwa i końca wysokiego powołania, to diabeł z umysłów i z tego wpływu zostanie odparty. On spadnie z tego nieba, z nowego stworzenia. Zostanie mu tylko trapienie jeszcze ziemi. A nasienie Abrahamowe musi go zdeptać. Bo tym zdeptaniu już w raju kiedyś było powiedziane. Oto nieprzyjaźń położę między tobą, a między niewiastą. Między nasieniem twoim, między nasieniem jej. To potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz pięte. Nasienie niewiasty miało zniszczyć, miało zmiażdżyć mu głowę, a on miał uszczknąć, ugryźć pięte. Ugryzienie w pięte to jest, że tak powiemy, szkoda tymczasowa. Ale zmiażdżenie głowy to jest szkoda wieczna. Kościół gryzie w pięte. Gryzie ciała nowego stworzenia. Robi trudności przez cały czas, od głowy aż do ostatnich członków. Ale przyjdzie czas, że tą piętą zniszczona będzie głowa szatańska. Apostoł Paweł mówi, że Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze w rychle. Niedługo. Iż się we mnie, mówi Pan, rozkochał, wyrwę go i wywyższę go. Przeto, iż poznał, co? Imię moje. Kto się rozkocha w Bogu. Tak, w Bogu trzeba się rozkochać. Niektórzy ludzie to by się chętnie rozkochali w człowieku. A jeszcze jak piękny i bogaty, to całe serce i życie i ponad wszystko, cała ziemia. Wszystko by dali za człowieka. Patrzmy, jak śpiewają. W tych piosenkach to jest pokazany brak wiary, gdy mężczyzna o niewieście śpiewa, mężczyzna o ty świat za mnie rzucił i tak dalej. Daj mi świat. Tak. Bałwanów sobie narobili człowiek z człowieka. A czy umielibyśmy się rozkochać w Bogu naszym? Czy umielibyśmy Jego słowo tak miłować, że każdego dnia byłoby rozmyślaniem naszym, tak jak miłuje niewiasta, mężczyzna, mężczyzna, niewiastę, że stale myśli? Czy my tak stale myślimy o tym Słowie Bożym? Tylko tak sobie raz na tydzień, tak nominalnie, w niedzielę. Ale tu nie tylko każdodziennie, ale trzeba stale myśleć o Słowie Bożym. Duszo, nawróć się do odpocznienia, które, bo Pan dobrze ci uczynił. To odpocznienie to jakie ma być? Jak często mamy wracać, dusza nasza? Po wykonaniu każdej pracy nawet już powinniśmy myśleć o Bogu naszym. Dlatego, że tak będziemy myśleć o Bogu, to Bóg będzie myślał o nas i wywyższę Go przeto, że poznał. A kiedy to wywyższenie będzie ludu Bożego? Kiedy? Nie prędzej, aż przyjdzie czas Jego sławnej epifanii. Apostoł Paweł mówi, bieg wykonałem, wiarę zachowałem, przeto odłożona mi jest korona, którą mi odda w dzień On, sędzia sprawiedliwa, nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławną, co? Epifanię Jego. Tam będzie czas wielkiego wywyższenia, gdy będą jako słońce świecić się w Królestwie Ojca Niebieskiego. A przyczyna jaka jest? Przeto iż poznał imię moje. To znaczy ocenił Boga. Umiał ocenić każdy szczegół Jego prawdy. Ocenił pańską protekcję w widział w swoim życiu jego opatrzność, ponieważ nie był ślepy na objawy boskiej działalności względem niego, ale przenikał przez swoje śmiertelne ciało i chciał widzieć Boga. Dlatego pisze: wyrwę go i wywyższę go, przeto iż poznał imię moje. Będzie mnie wzywał, a wysłucham go. Będzie mnie wzywał. Tak, Pismo mówi, że kto by wzywał imienia Pańskiego, to co? Zbawion będzie. Ja z nim będę w utrapieniu. Jaka to radość, gdy Pan w naszym utrapieniu jest. Ale wcale nie znaczy, że On te utrapienie od nas odsunie. On tylko w naszym utrapieniu będzie i będzie dawał nam siłę. Bo utrapienie to nam jest potrzebne. Tylko żebyśmy cierpiąc z Panem cierpieli, to już będziemy zadowoleni. A jaki to jest obraz radości w utrapieniu? A trzej młodzieńcy, co jest w księdze Daniela w 3 rozdziale powiedziane, gdy oni byli wrzuceni za niepokłonienie się obrazowi złotemu, byli wrzuceni do pieca ogniem pającego, to tylko związki im popaliło. A oni sobie chodzili i nic nie było. A król, który zobaczył, że ci, co ich wrzucali, padli od tego żaru, to mówią: to byśmy przecież 3 rzucili, a tam 4 między nimi chodzi, podobny jakiejś nadprzyrodzonej istocie, Synowi Bożemu. Tak, ja z nim będę w utrapieniu, ja z nim będę w tym piecu ucisku, a jak on będzie, to tylko związki nasze mogą się spalić, które mogą uczynić nas więcej wolnymi. Tak, gdy Kościół znajdzie się w tym ostatecznym ucisku, to związki ciała spalą się, ale Syn Boży będzie razem z nimi, a to jest ponad wszelką radość, gdy Pan z nami będzie. Wyrwię Go i uwielbię Go. Długością dni nasycę Go i okażę Mu zbawienie moje. Długością dni. Po tą długość dni to wszyscy walczą. Chcieliby wiecznie ludzie żyć. Szukają jakiegoś kamyka szczęścia. Niektórzy to już do dziwnych rzeczy. Był człowiek, który szukał jakiegoś eliksiru młodości. A nie wiedzą, że tym eliksirem młodości to jest wiara w krew naszego Zbawiciela. To jest źródło życia. Kto ma Syna, to co ma? Ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Kto wierzy w Niego, ten przeszedł ze śmierci do życia. Dlatego też okażę Mu zbawienie moje. Teraz to jest tylko obietnica życia wiecznego. Ale przyjdzie czas, że będzie okazane w Epifanie zbawienie. Pan nasz powiedział: i okażę Mu zbawienie moje. Już teraz Pan okazuje zbawienie. Bo pisze w Piśmie Świętym: tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go, co? Boją. A przymierze swoje oznajmuje im. Prawdy nasiano sprawiedliwemu. A radości z posiadanej tej prawdy komu? Tym, którzy są uprzejmego, a nie twardego serca. Dlatego też tu jest właśnie ta nadzieja zmartwychwstania. O naszym Panu powiedziane jest w sławnym 53 rozdziale Izajasza proroka, że On z pracy duszy swojej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. On przedłuży dni swoje. A my, co nam jest powiedziane, jeżeli te błogosławione obietnice i pouczenia psalmu będą przy nas, to będziemy, tak jak apostoł Paweł w pierwszym do Tesaloniczan, 4:17 mówi: zatem iż my żywi, którzy pozostaniemy wespół z Nim, zachwyceni będziemy na obłokach naprzeciwko Panu, na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy, z sun curio. Znamy to. Niech Bóg błogosławi, abyśmy byli z Panem. Abyśmy byli, aby nam okazał zbawienie swoje, a długością dni od Boga nam danych w żywocie wiecznym, żebyśmy mogli się wiecznie cieszyć. To jest moim życzeniem dla braci i dla mnie też, abyśmy razem mogli być z Panem. Na tym kończę. Amen.
Dla naszego rozwoju chrześcijańskiego i myślę...